Dziękuję, że przyszliście, bo warunki, jak sami widzicie, nie sprzyjają ku temu, aby wychodzić z domu, ale to dowodzi, że społeczność z świętymi jest dla was cenniejsza niż wygody domowe. A więc zanim będę kontynuował temat, który od jakiegoś czasu sobie tutaj rozważamy, przede wszystkim chciałbym na wstępie podziękować za modlitwę niedzielną, jaką zanosiliście jako zbór o mnie od jakiegoś czasu, gdzieś chyba przed świętami nabawiłem się problemu związanego z, być może z oskrzelami, kto to wie, nie wiem, bo dokładnie nie byłem przebadany. No i od tego czasu mam problem z kaszlem. Zdaje się, że ostatnio przypisany antybiotyki trochę mi ulżyły, no ale tak, problem stąd przeniósł się na nogę. I stało się to akurat w sobotę, kiedy wróciłem po spotkaniu z młodzieżą, to w nocy miałem problem z tak zwaną dną moczanową. Podobno 70% prawdziwych mężczyzn na nią cierpi. Też bracie, co? No, a to jest bardzo bolesna choroba. Polega ona na tym, że ni stąd, ni zowąd duży palec u nogi zaczyna czerwienieć, sinieć, a nade wszystko boleć i rwać. I wydawało mi się, że podołam problemowi, że ubiorę but, ale nie dało się ubrać buta, bo noga napęczniała, więc w związku z tym z żalem, ale musiałem zrezygnować i w związku z tym nie byłem na nabożeństwie. I dlatego bardzo serdecznie dziękuję, że zauważyliście, że mnie nie ma i że się o mnie modliliście. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałbym także bardzo serdecznie podziękować za przepiękny bukiet kwiatów, jaki żona mi przywiozła, dostarczyła. A słyszę, że to było udziałem całego zboru, choć prawdopodobnie inicjatorami byli starsi zboru. Dziękuję bardzo serdecznie za bukiet urodzinowy, który dostałem. Serdeczne wam za to dzięki. No a teraz już chciałbym, żebyśmy wrócili do tematu, który rozważaliśmy tydzień temu. Bardzo proszę, otwórzmy raz jeszcze to miejsce, od którego zaczynaliśmy nasze rozważanie w ubiegłym tygodniu. Mianowicie list Jakuba, brata pańskiego, pierwszego pastora zboru w Jerozolimie, a więc list Jakuba, trzeci rozdział i czytajmy dzisiaj może od 10 do 12 wiersza. Od 10 do 12 wiersza. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Poprzednio mówiliśmy na podstawie wcześniejszych tekstów, iż Jakub, a wierzę, że miał pod tym względem i wiedzę, i kierownictwo Ducha Świętego, w przeciwnym wypadku ta księga nie znalazłaby się w Nowym Testamencie, w składzie Nowego Testamentu. Poprzednio mówiliśmy, że Jakub stwierdził, iż nikt nie jest w stanie ujarzmić swego języka. Z ludzi, chodzi o ludzi, że nikt z ludzi nie jest w stanie ujarzmić swojego języka. Pamiętacie, mówiliśmy, że jako ludzie potrafimy ujarzmić dzikie konie, potrafimy ujarzmić silniejsze, mocniejsze, większe słonie, wielbłądy i inne zwierzęta. Potrafimy je okiełzać. Potrafimy kierować potężnymi okrętami, miotanymi przez wiatry i fale na oceanach i morzach. Ale Jakub powiada, że mimo tych wszystkich umiejętności, jakie posiedliśmy, jakie posiadamy, możliwości, jakie posiadamy, nie potrafimy ujarzmić ludzkiego języka. I Jakub nazywa go maleńkim, najmniejszym z członków, a jednak nie potrafimy go ujarzmić, nad nim zapanować, kontrolować go. Stajemy się raczej poddani, podwładni tego maleńkiego członka, jakim jest język. Dlaczego tak? W wierszu 6 tego samego rozdziału czytaliśmy, ponieważ język jest zapalony, jak powiada Jakub bardzo ostro, gdybym ja miał tak napisać, to bym się wzdrygnął, ale widocznie to było konieczne. Jakub powiada, że język jest rozpalony przez piekło. Dlatego jest go tak trudno ujarzmić, ponieważ jakieś nadnaturalne siły go uruchamiają. Jakieś nadnaturalne siły mocy, no wyraźnie wskazuje na nie, wskazuje na adres Jakub tych mocy, potrafią zawładnąć, potrafią inspirować ten maleńki członek naszego ciała, jakim jest język. Skoro więc, tak jak mówi Jakub, nie potrafimy sami ujarzmić naszego języka, skoro nie potrafimy go okiełzać, założyć cugli na nasz język i tak jak zakładamy wędzidła koniom i nimi sterować, tak jak sterem potrafimy sterować statek, skoro nie potrafimy tego zrobić w stosunku do naszego języka, to znaczy, że potrzebna jest pomoc z góry. To znaczy, że musimy stwierdzić naszą bezradność. Musimy stwierdzić naszą bezsilność. I w związku z tym potrzebna nam jest do okiełzania naszego języka pomoc z góry. I właśnie przypadki, kiedy ludzkie języki zostały okiełzane, zmienione, to były przypadki nadnaturalnej interwencji z góry. Mówiliśmy poprzednio o Izajaszu proroku, że nie nastąpiłaby przemiana jego ust, jego języka, gdyby nie interwencja z góry. Mówiliśmy także, że interwencja z góry sprawiła, że język Jeremiasza został zmieniony. Także interwencja z góry spowodowała, że język Ezechiela został zmieniony. Mówiliśmy także o Dawidzie, człowieku, który będąc jeszcze chłopcem, pasając owce swojego ojca, potrafił zapanować, potrafił okiełzać niedźwiedzia, wilka, lwa, potrafił je rozszarpywać, potrafił zabić potężnego Goliata, potrafił pokonywać potężne armie. Ale w pewnym momencie stwierdził, że nie potrafi zapanować nad swoim językiem. Dlatego modlił się. Modlił się do Boga, aby Bóg sam w sposób nadnaturalny postawił straż przy jego ustach. Aby sam Bóg postawił straż przed jego językiem i sprawował kontrolę nad jego językiem. Tak sobie myślę, skoro tacy mężowie Boży, jak Izajasz, jak Jeremiasz, jak Ezechiel, jak Dawid, potrzebowali nadnaturalnej interwencji Boga do opanowania swojego języka, to czy my możemy powiedzieć, że my sobie bez pomocy Pana, bez pomocy łaski z góry potrafimy poradzić z naszym językiem? Obawiam się, że byłaby to zarozumiałość. A skoro nie potrafimy, to znaczy, że powinniśmy się odwoływać do Boga Wszechmogącego, prosić Go o to, modlić się o to, żeby postawił straż przed ustami naszymi i pomógł nam zapanować nad naszym językiem. W każdym razie nie wolno zgodzić się na pozostawienie języka nieujarzmionym. Nie wolno przejść nad nim do porządku dziennego i powiedzieć, no taki ja już jestem, trudno, taki się urodziłem. Tak mogą mówić ludzie, którzy nie mają znikąd żadnej pomocy, ani nie widzą nigdzie żadnej pomocy. My tak mówić nie możemy. Nie możemy tak mówić dlatego, ponieważ pomocą naszą jest Pan. Ponieważ możemy się zawsze we wszystkim do Niego odwołać i prosić Go o interwencję i prosić Go o pomoc. A zatem nie wolno pozostawić swojego języka takim nieujarzmionym, bo będzie on nam i naszym najbliższym i tym, z którymi mamy społeczność, przynosił wiele szkody. Tak jak powiedział autor listu do Hebrajczyków, żeby nie pozwolić ruść temu korzeniowi, bo wtedy sami będziemy skalani i także inni, którzy wokół nas się znajdują, mogą się źle czuć. I także ostatnio mówiliśmy o cechach nieujarzmionego języka. I nie wiem, czy pamiętacie, iż wymieniliśmy takich 9 charakterystycznych, typowych cech nieujarzmionego języka. Zaczęliśmy może od tych najmniej niebezpiecznych cech, ale będziemy schodzić do coraz bardziej niebezpiecznych cech. A więc po pierwsze powiedzieliśmy o wielomóstwie, a więc o takim frywolnym, nieokiełzanym mówieniu, nieopanowanym mówieniu. I pamiętacie, co powiedział mądry Salomon? Że wielomóstwo nie bywa bez grzechu. Nawet Pan Jezus nie życzy sobie, żebyśmy w relacjach z Nim byli wielomówni. Mówi przecież, że gdy wejdziesz do komory, zamknij drzwi za sobą i nie bądź wielomówny. Nie obciążaj Pana zbyt wielką ilością słów. Daj Panu możliwość mówienia do siebie, a nie tylko wylewania z siebie rzeki potoku słów, a więc wielomóstwo. Mówiliśmy także o rozpuszczaniu złych wieści. O rozpuszczaniu złych wieści. To jest charakterystyczne, że niektórzy ludzie mają szczególnie wyczulone ucho na to, żeby słyszeć to, co złe w zborze. Nie słyszą tego, co dobre, ale zawsze usłyszą coś negatywnego w zborze. I gdy tylko to usłyszą, czują się odpowiedzialni. Uważają, że spada na nich misja, żeby to koniecznie rozgłosić, rozpowiedzieć, opowiedzieć, przekazać. A wiecie, jak to jest z przekazem? Jak to jest z przekazaniem? Jak to jest z przekazywaniem? Że jeśli to przejdzie przez drugie, trzecie ucho, czwarte usta, to z igły zrobią się widły. Kiedyś uczyłem się trochę języka angielskiego i w jakimś podręczniku natknąłem się na taki przykład w podręczniku angielskim, że jacyś robotnicy przyszli, żeby tam wyczyścić, zdaje się, kanał czy coś w tym rodzaju przydrożny. A jakaś kobieta szła i zobaczyła, że oni tam czyszczą kanał i spotkała swoją sąsiadkę i mówi, czy pani słyszała, czy pani wiedziała, tam dwóch robotników burzy kamienicę. I zanim ta wieść przeszła przez całe miasto, to okazało się, że cała armia burzy miasto. Bo to tak jest, że jeden mówiąc dodaje jakieś zdanie, następny dodaje jeszcze, ktoś źle zrozumie, ktoś nie dosłyszy, przykręci i wiecie, co z tego potem powstaje. Rozpuszczanie złych wieści jest naprawdę czymś bardzo negatywnym, jest czymś bardzo złym. Czasem jest tak, że ktoś wygłosi 50-minutowe czy 40-minutowe kazanie i ktoś, kto słucha, a ma tendencję do rozpuszczania złych wieści, nie usłyszy nic więcej, tylko to jedno zdanie przekręcone przez tego, który mówi. Gdybyście go zapytali, co więcej było, to nie wie, tylko o tym będzie mówił i to będzie rozpowiadał. Rozpuszczanie złych wieści. Kto rozpuszcza złe wieści, no to my wiemy. Komu zależy na tym, żeby siać zamieszanie, siać niepokój, to doskonale wiemy. Ale my nie możemy się stawać tubami. My nie możemy pozwolić komuś takiemu, by zawładnął naszym językiem, by się naszym językiem posługiwał. Jeśli więc ktoś do ciebie przyjdzie, o tym jeszcze będę mówił, gdy będę mówił o uszach. Jeśli ktoś do ciebie przyjdzie i zacznie opowiadać, przekazywać ci złe wieści, to najlepszą radą jest odwrócić się na pięcie i pójść w drugą stronę. Niech sobie mówi do drzewa, niech sobie mówi do słupa, ale ty nie bądź słuchaczem złych wieści, bo w ten sposób on z siebie wyleje ten brud i obciąży ciebie. I on jemu ulży, a ty będziesz przygnębiony do końca dnia. Nie słuchaj więc złych wieści. Nie pozwól sobie na to, żeby ktoś wylewał na ciebie, że tak powiem ordynarnie, pomyje. Nie pozwól. Zapytaj, czy nie masz nic budującego do przekazania? Czy naprawdę nie masz nic, co by mi przekazać dla zbudowania mojego ducha, tylko musisz mnie udręczyć takimi złymi wieściami? Jeśli będziemy wsłuchiwać się w złe wieści, w tych 10 roznoszących złe wieści, to nigdy ich nie nauczymy, że nie powinni tego robić. Nigdy. Bo jeśli znajdą słuchaczy, to będą wyszukiwać te złe wieści i je roznosić. Jeśli zaś nie znajdą ucha, które ich słucha, no to może coś zrozumią, że ludzie nie chcą już mnie do domu przyjmować, bo i dlaczego? No to wtedy zrozumią, że dlatego, ponieważ ja przynoszę złe wieści, jeśli będą chcieli to zrozumieć. Po trzecie, mówiliśmy o oskarżających cechach języka, nieujarzmionego języka. I tutaj także daliśmy przykład Miriam i Arona, którzy ważyli się oskarżać Mojżesza. To znaczy, żeby sprawa była jasna, bo tego chyba nie dopowiedziałem. Z całą pewnością i Miriam, i Aaron mieli rację, bo Mojżesz ożenił się z Kuszytką, a Kuszyci to był naród zamieszkujący dzisiaj współczesną Etiopię. A więc z całą pewnością Mojżesz ożenił się z kobietą spoza Izraela. A przecież sam stosunkowo niedawno z woli Bożej nakazał, aby Izraelici żenili się tylko w ramach Izraela, w ramach izraelskiego narodu. A on tymczasem postąpił wbrew temu, co mówił. I z całą pewnością godzien był upomnienia, napomnienia. Tylko że widzicie, to napomnienie zostało mu przekazane w taki sposób, w jaki sposób nie powinno było mu być przekazane. Bo zostało ono przekazane wobec całego narodu. I w ten sposób poderwany został Mojżeszowi autorytet. Mógł w tym momencie naród się odwrócić od Mojżesza, a gdyby odrzucił Mojżesza jako lidera, jako przywódcę, to kto by im przewodził? To dokąd by szli? Poszliby prawdopodobnie z powrotem do Egiptu. I w związku z tym Bóg ważył, Bóg się zastanawiał, tak myślę, co teraz zrobić? Czy przyznać rację Miriam i Aaronowi i uznać ich rację, czy też popatrzeć poprzez jakąś wyrozumiałość na Mojżesza, a niech dalej swoją posługę sprawuje. I widocznie Bóg wybrał tę drugą opcję. Gdyby Miriam i Mojżesz przyszli do namiotu Mojżesza, kiedy on był sam, usiedli z nim naprzeciw niego i powiedzieli: kochany bracie, drogi nasz bracie, ty wiesz, że cię miłujemy. Gdyby Miriam powiedziała: ty wiesz, że to ja ciebie wyłowiłam z wód Nilu. Gdyby Miriam powiedziała: ty wiesz, że stałam cały czas za tobą i jestem z tobą, ale to, co zrobiłeś w sposób niewłaściwy. Stałeś się w tym momencie zgorszeniem dla całego narodu, złym przykładem dla całego narodu. No bo wyobraź sobie, że teraz co drugi, co trzeci mężczyzna będzie się żenił z Kuszytkami, z Moabitkami. A przecież to jest wbrew woli Bożej. Gdyby mu to zrobiły na osobności, tak żeby lud tego nie słyszał, tak żeby pozostali Izraelici tego nie słyszeli, to przypuszczam, to są moje przypuszczenia, to przypuszczam, że Miriam i Aaron otrzymaliby pochwałę od Boga, że się upomnieli o prawość, ale oni to zrobili w sposób niegodny, niewłaściwy. W związku z tym musimy pamiętać, co mówi Biblia, przeciwko starszemu, a więc przeciwko pastorowi starszemu skargi, nie przyjmuj tak od sobie, tylko za przynajmniej poparciem 2-3 osób. Bo w ten sposób można poderwać autorytet komuś, kim się Bóg posługuje, żeby prowadzić. To nie znaczy, że przywódcy nie robią błędów. Mojżesz robił błędy, Piotr robił błędy, No, pokażcie mi takiego przywódcę, który nie robił błędów. Każdy robi błędy. Jesteśmy tylko ludźmi, mieszkamy tylko w ciałach. Dopuszczamy się wszyscy wielu uchybień. To jest prawdą. I w związku z tym rzeczą właściwą jest zwracać uwagę nawet największemu przywódcy na jego błędy. Ale to trzeba robić tak umiejętnie, żeby nie poderwać mu autorytetu wobec na przykład Kościoła, wobec zboru, żeby pozostali ludzie nie stracili do niego zaufania. Jeden przypadek jeszcze człowieka nie przekreśla. A zdaje się, że to oskarżenie Miriam i oskarżenie Arona było w sposób niewłaściwy dokonane. No, faktem jest, że Miriam pokryła się trądem, a więc pozwoliła, aby język jej posłużył do oskarżania. Nie mówiliśmy o kolejnej, o już o czwartej nieujarzmionej cesze, a jest nią bluźnierstwo. Jest nią bluźnierstwo. W liście apostoła Pawła do Efezjan w 4 rozdziale, w 29 wierszu czytamy nakaz, czytamy, co mówi Boże Słowo. Mówi apostoł Paweł w 29 wierszu tak. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. To wyrażenie, ten zwrot nieprzyzwoite słowo w innych tłumaczeniach jest oddane zwrotem bluźnierstwo. Niech żadne bluźnierstwo nie wychodzi z ust waszych. Matki drogie, czy zauważyliście, że nigdy waszych dzieci nie uczyliście bluźnić, a one w pewnym momencie zaczynają bluźnić? Czy zauważyliście to? Czasem się pytają mnie rodzice, no jak to jest? Zawsze w domu rozmawiamy przyzwoitym językiem. Nigdy naszego dziecka nie uczyliśmy bluźnić. Poszło raz do przedszkola i już. Jak to bardzo łatwo człowiek przyswaja sobie negatywne wzorce. Jeśli chodzi o dobre wzorce, to jest odporny na to. To nie tak szybko sobie przyswoi. Jeśli chodzi o dobre słowa, o słowa pełne zachęty, miłości, to człowiek ma problem z nimi, aby je wypowiedzieć. Ale zauważyliście? Bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa same wylatują, same wyskakują. I potem czasem jest tak, że rodzice, że inni rodzice, słysząc jak to dziecko, no na przykład pastora, bluźni gdzieś tam w kącie, myślą, no pewnie oni tak w domu rozmawiają. To nie jest prawdą. To dziecko jak gąbka wchłania to, co słyszy na ulicy, to, co słyszy w przedszkolu, to, co słyszy w szkole i wbrew woli rodziców to potem z niego wyparowuje. A więc nieprzyzwoite słowa. Myślę, że Polacy w tym celują. Że Polacy w tym są mistrzami świata. Ja nie wiem, jak tam te bluźnierstwa się mają w języku francuskim, bo francuskiego nie znam, ani włoskiego. No więc nie potrafię powiedzieć, czy oni tak bluźnią. Ale ponieważ znam język polski, to słyszę, co się mówi w autobusach, co się mówi w tramwajach, co się mówi na ulicy, co się mówi w parkach, co mówią młodzi, co mówią starzy. Wiecie, czasem jest wstyd, siwa głowa, a z ust smród w sensie bluźnierstwa. Młody chłopiec, młodzieniec, a z ust cuchnie bluźnierstwami, nie przystoi. Co drugie zdanie to przekleństwo, co drugi wyraz to bluźnierstwo. Ale o czym to świadczy? To świadczy o prymitywizmie tych ludzi, bo z tego wynika, że nie znają języka polskiego, swojego ojczystego języka, dlatego się posługują tak zwaną kuchenną łaciną. Bo gdyby znali język polski na tyle, żeby móc się z nim posługiwać, to by nie używali co drugi wyraz K, niech cię trafi. Czy widzieliście jakiegoś murarza, który powiedzmy wbija gwoździa i nagle zamiast gwoździa uderzy w palec? Słyszeliście, co z jego ust wtedy płynie? No, wiecie, co wtedy z jego ust płynie. No więc widzicie, jaki prymitywizm. Bo przecież Biblia mówi, że to, co w sercu, to i na ustach. W sercu, pod językiem jad brzmi, to się wydostaje na zewnątrz. Bluźnierstwo. Bluźnierstwo. Powiecie, no ale to nie dotyczy wierzących ludzi. No bracie, to mówisz chyba o świecie, mówisz chyba o tych, co tam gdzieś daleko, daleko. Ale proszę was, chciałbym zauważyć, że ten list, ten list, a zatem i to, ten apel zwrócony jest do ludzi wierzących. Bo gdybyście otworzyli list do Efezjan, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, to zauważycie, ja już to kiedyś tutaj mówiłem, że Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, pisze ten list do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. I to oto tym ludziom mówi, niech żadne przekleństwo z ust waszych nie wychodzi. Czyli jak się wierzący uderzy zamiast w gwóźdź, w palec i taka oto plamka czarna mu wyskoczy, jak nie, mój wnuczek mówi bu, 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 bu. A zatem jeśli taka czarna plamka mu wyskoczy, to prawdopodobnie też mu wyskoczy jeszcze coś poprzez usta. A więc bluźnierstwo. Bluźnierstwo to jest także cecha nieujarzmionego języka. Kolejna cecha, to już jest piąta, dobrze liczę, tak, piąta, to jest błazeńska mowa. To jest błazeńska mowa. List do Efezjan, 5:4. List do Efezjan, 5:4. Posłuchajcie, co Paweł pisze do świętych i wierzących ludzi. Także bezwstyd, w wierszu 4, także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, raczej dziękczynienie. A więc Paweł tu wymienia to, czego wierzący człowiek powinien unikać. I w wierszu 3 jest mowa o rozpuście, o nieczystości, a potem przychodzi Paweł i mówi także bezwstyd i błazeńska mowa i nieprzyzwoite żarty. I nieprzyzwoite żarty. To nie przystoi wierzącym. To nie przystoi wierzącym. A ja już swego czasu mówiłem, że jak gdyby niektórzy nawet kaznodzieje tego wiersza nie czytali, nie znali, bo uważają, że każde kazanie powinno sprawić, żeby wierzący ludzie, słuchacze, trzymali się za brzuchy. I więcej jest w kazaniu żartów niż treści. Więcej plewy niż ziarna. Bo żarty, błazeńska mowa, a więc coś, co rozśmiesza ludzi, coś, co powoduje, że ludzie się śmieją. Ja chcę powiedzieć, że kazanie powinno zawierać przynajmniej jeden jakiś przykład, który by trochę rozprężył ludzi, bo wtedy łatwiej im słuchać dalej. Ale kazanie nie może się składać z błazeńskiej mowy. Kazalnica nie jest dla błaznów. Kazalnica jest dla ludzi, którzy na miejscu Chrystusa, a wy mi podpowiedzcie, poselstwo sprawują. W związku z tym czasem się skręcam na ławce, kiedy słyszę, jak ktoś od błazeńskiej mowy zaczyna, albo większość kazania błazeńskiej mowie poświęca. Ale to nie dotyczy tylko kaznodziejów. To dotyczy także naszych relacji, naszych rozmów ze sobą, rozmów młodzieży ze sobą, rozmów średniego wieku ludzi ze sobą, rozmów starszych ludzi ze sobą. To nie, i znowu nie chodzi mi o to, żeby być poważnym jak deska grobowa. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jednak czuwać, panować, być wstrzemięźliwym, nie pozwolić, kontrolować swój język, nie pozwolić być językowi frywolnym. A zatem kolejną cechą nieprzemienionego języka, jeśli go mamy, to wołajmy do Boga, aby Bóg dotknął nasz język, przemienił nasz język, aby nastąpiła także przemiana naszego języka. Bo widzicie, ja już też kiedyś o tym wspominałem, zbyt częste żartowanie, błazenada zbyt częste żartowanie, nawet wtedy, kiedy chcemy mówić o rzeczach poważnych, ludzie przyjmują to, co mówimy, jako błazenadę. jako błazeńską mowę. I wydaje mi się, że pod tym względem celował człowiek, któremu na imię było Lot. Bo zwróćcie uwagę, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, znajdujemy bardzo wymowną postawę jego zięciów Lota. Gdy się Lot znalazł w Sodomie i Gomorze, o czym mówi 19 rozdział, to wtedy, jak pamiętacie, przyszli aniołowie do Lota i mówią: słuchaj, Lot, Sodoma i Gomora będą zniszczone. Kogo więc masz w tym mieście, a więc przede wszystkim synów lub córki lub zięciów, oraz wszystkich, którzy do ciebie należą, weź i wyprowadź ich z tego miejsca. A zatem przekazali mu zadanie, aby wyprowadził, to jest wiersz 12, aby wyprowadził z Sodomy i Gomory wszystkich swoich domowników, a więc tych, którzy należeli do jego domu. I Lot, w wierszu 14 jest mowa o tym, że Lot wyszedł tedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale popatrzcie, jak potraktowali to jego zięciowie. Pamiętacie, jak potraktowali to jego zięciowie? Mamy, ale zięciom wydawało się, że uprawia błazenadę, że żartuje. Widocznie mieli doświadczenie z przeszłości. On zawsze żartował, on wtedy żartował i wtedy żartował, to i teraz żartuje. Oni się po prostu pogubili, kiedy on mówi na serio, a kiedy żartuje. I zakończyło się to tragicznie, bo zięciowie, czyli kandydaci na mężów z córek Lota, nie poszli za nim. A w końcu także i żona zrezygnowała, jak wiecie. A zatem błazeńska mowa, błazenada. Wreszcie szósta cecha nieujarzmionego języka, to jest chyba ta najtragiczniejsza, najgorsza. No nie wyobrażam sobie, żeby wierzący człowiek mógł się nią posługiwać. Niemniej jednak wspomnieć o niej trzeba, ponieważ Biblia o niej mówi. Chodzi o przeklinanie kogoś. Chodzi o złorzeczenie komuś. Inaczej, chodzi o rzucanie przekleństw na kogoś. A więc na kogoś, ktoś, na kogo mamy złość, na kogo się zdenerwowaliśmy, na kogo się zezłościliśmy, źle mu życzymy, rzucamy na niego przekleństwo. Nie wiem, czy to ciągle funkcjonuje na wsiach, czy nie, ale wiem, że kiedyś na wsiach to funkcjonowało. Sąsiad zrzucał tak zwaną urok albo przekleństwo na sąsiadkę, na sąsiada, na krowy, na dobytek, na urodzaj. I często się słyszało: padła krowa, bo sąsiad przeklął, albo sąsiadka przekleła, albo rzuciła urok. Jak to zwał, tak to zwał. W każdym razie chodzi o przeklinanie, o złorzeczenie, o wypowiadanie złego życzenia, bo złorzeczenie to nic innego jak wypowiadanie złego życzenia pod adresem kogoś, na kogo się zezłościliśmy, na kogo mamy złość. Czy wiecie, że Biblia mówi, że to jest możliwe? Gdyby Biblia o tym nie mówiła, to moglibyśmy powiedzieć stare baśnie wiejskie. Nie warto się nad nimi zatrzymywać. Przesądy wiejskie. Ludzi nieuświadomionych, niecywilizowanych, analfabetów i tak dalej, i tak dalej. Gdyby Biblia o tym nie mówiła. Ale przecież Biblia mówi o tym bardzo, bardzo wyraźnie. A skoro Biblia mówi o tym aż tak bardzo wyraźnie, to znaczy, że nie możemy tego traktować z uśmiechem albo powiedzmy odkładać na bok jako coś, co jest nierealnego, co jest nierzeczywistego. Myślę, że ci, którzy słuchali moich kiedyś wcześniejszych wykładów, już wiedzą, jakie przynajmniej trzy przykłady mam na myśli. A Biblia mówi o co najmniej trzech wyraźnych przykładach, iż rzucone przekleństwo się urzeczywistniło, spełniło, stało. I proszę, otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 9, pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 9 i wiersz 25. I w tymże dziewiątym rozdziale napotykamy na okres po potopie, kiedy Noe już wraz z rodziną wyszli z arki i oto czytamy, że Noe zasadził sobie winnicę i pewnego dnia spożywając z tej winnicy upił się. I prawdopodobnie tak szybko się upił, że nawet nie zdążył się przyodziać. I jako ojciec leżał odsłonięty, leżał nagi w swoim namiocie. I wtedy do namiotu, w którym nago leżał ojciec, wszedł jego syn, drugi z synów, mianowicie Ham. Wiecie, że Noe miał trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. My pochodzimy od Jafeta. Wszedł wtedy Ham i zobaczył nagość ojca. Zobaczył obnażone ciało ojca. Pewnie, że było mu wstyd, no bo oczywiście, że było mu wstyd. Każdemu synowi, który ma choć odrobinę kultury, prawdopodobnie gdyby zobaczył swojego obnażonego ojca, byłoby wstyd. W związku z tym spodziewać by się należało, że Ham, widząc co się dzieje z jego ojcem, jakoś powinien ten wstyd, tę hańbę swego ojca przykryć. Powinien więc był jakąś derką, jakimś kocem, jakimś płaszczem czy czymkolwiek przykryć. Po to, aby następne osoby już tego nie oglądały, aby pozostali jego dwaj bracia już tego nie oglądali. Tymczasem Ham postąpił po chamsku, bo co zrobił? Ham poszedł i poza namiotem opowiedział wszystkim, których spotkał. No a spotkał Sema i spotkał Jafeta. A więc rozpuszczał złą wieść o swoim ojcu. To, cośmy mówili wcześniej. Rozpuścił złą wiadomość o ojcu. Na szczęście tych dwóch synów, jego braci, a więc braci Hama, było trochę rozsądniejszych, mądrzejszych niż on sam. Wzięli więc płaszcz, wzięli więc jakiś koc, jakąś derkę i jeden wziął z jednej strony, drugi z drugiej strony, tyłem wchodzili do namiotu i w ten sposób przykryli nagość swojego ojca. A zatem nie skompromitowali tak jak Ham swojego ojca. I teraz, gdy ojciec się obudził, gdy się dowiedział, co się stało, 25 wiersz powiada, że przeklął wnuka swojego, Kanaana, a więc wnuka, który miał się urodzić z Hama. Przeklął go, no i nie wiem, czy wiecie, jakie terytoria zasiedlili Hamici. Hamici zasiedlili dzisiejszą Afrykę. Kiedy myślimy o tej całej tragedii Afryki, o tym, co się tam dzieje na tym biednym, czarnym lądzie, o tych tysiącach, milionach umierających z głodu dzieci, o tych wojnach domowych, które tam mają miejsce, o tym wszystkim, co się tam dzieje, że cały świat inwestuje, pomaga, także i my pomagamy tym biednym ludziom, to niektórzy powiadają, mnie nie pytajcie o zdanie, bo ja jestem daleki od tego, ale niektórzy powiadają, że to są owoce, to są skutki tamtego przekleństwa. Ponieważ został przeklęty Ham, a Ham potem zasiedlił Afrykę. Z jego potomstwa wyszli mieszkańcy, narody zasiedlające Afrykę. Nie będę się wdawał w szczegóły, już jeśli chodzi o sens duchowy, bo to także miało sens duchowy, wymiar duchowy. Dlatego, że właśnie z Kusza, a więc potomka Hama, wyszedł Nimrod, który stał się pierwowzorem, który stał się jakby pierwszym, któremu zaczęto oddawać bałwochwalczą cześć oprócz Boga, to właśnie Nimrod był tym, któremu oddawano jako pierwszemu cześć, traktowano go jako Boga. No, szczegółów nie będę opowiadał, bo kiedyś już o tym opowiadałem. On miał z kolei żonę, która nazywała się Samiramis i od tamtego czasu ta Samiramis była czczona jako bogini niebios, jako królowa niebios. I gdzieś te powiedzmy wzorce Nimroda jako Baala, bo Baal to jest coś pochodnego od Nimroda, przeszły potem do wszystkich narodów i narody czciły pogańskie bóstwa. Rozpoczęło się to od Nimroda, a Samiramis czczona była jako królowa niebios, jako bogini niebios. I potem do różnych narodów także poszedł ten wzorzec kobiety z dzieciątkiem na ręku, czczona jako królowa niebios. A zatem to przekleństwo nie było bez efektu, nie pozostało bez efektu. To przekleństwo odniosło swoje negatywne skutki. Popatrzmy na dalsze przykłady, żebyśmy nie myśleli, że to jest wyjątek. Popatrzcie na czwartą Księgę Mojżeszową. Na czwartą Księgę Mojżeszową, rozdział 22. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 22. W rozdziale 22, w rozdziale 23 i w rozdziale 24 i w rozdziale 24 spotykamy ciekawą historię, bardzo ciekawą historię, która także podkreśla, że rzucanie przekleństw jest czymś, co skutkuje, jest czymś, co skutkuje. Bo oto gdy naród izraelski doszedł na pola moabskie, a więc w terytorium Moabitów, a Moabici, na marginesie mówię, to był naród wywodzący się od drugiej żony Abrahama. I gdy naród izraelski podciągnął na terytoria Moabitów, to wtedy król Moabitów, który nazywał się Balak posłał posłańców do Petor, wiersz piąty o tym mówi, 22 rozdziału, ponieważ tam w Petor, a to była miejscowość w Mezopotamii, a więc tam, skąd pochodził Abraham, posłał tam posłańców, aby wezwać niejakiego Bileama. Po co? Uważa się, że Bileam był prorokiem. I oto co mówi Balak w wierszu szóstym? Przybądź więc teraz, przeklinaj mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty błogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklinasz, będzie przeklęty. A więc popatrzcie, ten pogański król Balak był świadomy, że rzucone przez Bileama przekleństwo na Izraela może skutkować tym, że będzie mógł pokonać Izraela, bo uważał, że kogokolwiek Bileam przeklina, jest przeklęty, a kogo Bileam błogosławi, jest błogosławiony. I pamiętacie tę dalszą historię. Gdyby rzeczywiście to nie miało żadnego znaczenia w oczach Boga, to przeklinanie, to Bóg by machnął ręką i powiedział, a przeklinaj sobie Bileamie ile chcesz, aż zachrypniesz. Ale kiedy jeszcze ci posłańcy byli w domu Bileama, a on w nocy widocznie oczekiwał, albo może się modlił, Bóg do niego przemówił. Bóg przemówił do niego, co to są za ludzie, którzy są u ciebie? To jest w wierszu dziewiątym. Cóż to za ludzie, którzy są u ciebie? I wtedy Bileam opowiada wszystko, co się wydarzyło. Że Balak zrobił tak, że Balak go zaprasza, że Balak... I co Bóg powiada? Nie idź, aby to wykonać. I co w tym momencie powinien był zrobić Bileam? Co wy byście zrobili w tym momencie, gdybyście usłyszeli, że ta prośba Balaka jest niezgodna z wolą Bożą? Albo co byśmy powinni byli zrobić? No chyba nie ma tu drugiego wyjścia, nie ma kompromisu. Powinniśmy otworzyć drzwi i powiedzieć tym gościom, którzy przyszli z takim oto poselstwem: wynoście się z mojego domu, to nie jest zgodne z wolą Bożą. A tymczasem Bileam popełnił błąd. Ten błąd polegał na tym, że widocznie ta zapłata za przekleństwo tak mu gdzieś przypadła do serca, że powiedział: pozostańcie jeszcze jedną noc, a ja będę jeszcze pytał Pana, czy miał prawo. Czy można pytać Pana jeszcze o coś, co już Pan raz powiedział? No, bądźcie zdecydowani. Czy jest to sens? Już tu kilka razy to pytanie zadałem. Bo kiedyś tu w zborze w Ustroniu jeden człowiek mi to powiedział. On już nie żyje, Jezu Pana, niech go Pan błogosławi. Powiedział mi tak, gdy go zapytałem: no bracie, chodzisz już tyle lat do zboru, czy nigdy nie myślałeś nad chrztem wodnym? Tak, myślałem, modlę się, żeby Pan mi potwierdził, że naprawdę tego chcę. Ja mówię: chłopie, jakieś nieporozumienie. Co ty myślisz, że Pan będzie pisał dla ciebie drugą Biblię, specjalnie dla ciebie adresowaną? Przecież Pan już raz powiedział. Bileamowi też Pan raz powiedział: nie idź. No ale może się coś da wskórać. Może się coś da wskórać. Nigdy nie proście Pana o coś, o czym wiecie, że tego nie wolno. Prawda? Nie proście. Bo co może, do czego może dojść? No, mówiłem chyba niedawno tutaj z tego miejsca o Hiskiaszu. Przecież Hiskiasz miał czarno na białym. Bóg mu powiedział: rozpraw dom swój, bo śmiercią umrzesz. Ale Panie, może poprzez mój post i moją modlitwę coś wskuram. I odwrócił się do ściany i zaczął wymuszać na Bogu, żeby Bóg mu wydłużył jeszcze życie. To jest czasem tak z nami. Jak bardzo tęsknimy, górny kraju. Ale jak trzeba pójść do tego górnego kraju, to zrobilibyśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby tam nie pójść. I coś takiego się działo z Hiskiaszem. No jeszcze nie. Dobrze, masz jeszcze 15 lat, ale te głupstwa, które narobił Hiskiasz w ciągu tych 15 lat, przywiodły Izraela do tragedii. I Bileam chyba też tak myślał: ach, to cała fura złota, srebra, no warto by było jakoś coś uczknąć, coś zyskać. Zostańcie tu jeszcze jedną noc. No i wyobraźcie sobie, ten sam Bóg, który mu przed chwilą powiedział nie, następnego rana mówi: jedź. Jedź. Widzicie? Jedź. No bo co miał Bóg zrobić? No co miał Bóg? Miał się z nim Bóg przekomarzać? Skoro raz powiedział nie, a on jeszcze, no jedź. Ale nie wolno ci powiedzieć ani jednego słowa bez mojego pozwolenia. I wyruszył w drogę. A gdy jechał drogą, to znacie to wydarzenie, że oślica była mądrzejsza od proroka, bo oślica, na której jechał, w pewnym momencie skręciła w bok, zaczął ją tłuc, bić, zawróciła w drugą stronę, przygniotła mu nogę, jeszcze bardziej zaczął ją bić. I wtedy oślica powiada: czy kiedykolwiek sprawiałam ci tyle kłopotu? Nie, nigdy. Nigdy. Nagle Pan otworzył mu oczy i on zobaczył anioła stojącego na drodze z zdobytym mieczem. I uświadomił sobie, że zawdzięcza swoje życie oślicy. Oślica była mądrzejsza niż prorok. Ale co się działo? Działo się tak oto, że kiedy potem stanął na jednej górze, to zaczął nie przeklinać, bo Pan mu na to nie pozwolił, ale błogosławić. Balak się zdenerwował: to ja ciebie wezwałem, żebyś ty przeklinał, a ty błogosławisz? Wziął go na drugą górę, jeszcze bardziej błogosławił Izraela. I znowu wracam do tej myśli. Gdyby przekleństwo nie miało żadnego sensu, gdyby nie była w nim zawarta żadna moc, żadne siły nie oddziaływały poprzez przekleństwo, to Bóg by powiedział, a idźesz sobie Bileami, nieposłuszny człowieku, i przeklinaj sobie, to ani ziębi, ani szkodzi. Prawda? No ale widocznie, ale Bóg uznał, że przeklinanie jest rzeczą niebezpieczną, dlatego nie pozwolił Bileamowi, aby przeklinał Izraela. A zatem przekleństwo jest czymś realnym, jest czymś, w czym zawarta jest, w wypowiadanych słowach zawarta jest moc. W wypowiadanych słowach zawarta jest moc. Ktoś słusznie kiedyś powiedział, że jeśli człowiek przez cały dzień będzie sobie wmawiał, że jest chory, choć jest zdrowy, to wieczorem się położy z gorączką do łóżka. Bo w słowach jest moc, organizm i wszystko, co jest wokół nas, reaguje na to, gdy mówimy. Ja już też kiedyś mówiłem, kiedyś to czytałem, jeszcze będąc w średniej szkole, kiedy mieliśmy lekcje z botaniki, że przystawione do roślin odpowiednie czujniki, na przykład tam przyłożone do ich łodyg, i jeśli padło hasło, dzisiaj tę roślinę zetniemy, to choć ta roślina nie ma uszu, to jednak te czujniki reagowały. Bo to słowo widocznie, mając moc, wnikało i ta roślina nawet zareagowała. Ja rzeźnikiem, masażem nigdy nie byłem. Raz mi kazano ściąć kurę, to ją tak ściąłem, że ona w jedną stronę, a ja w drugą stronę. I od tego czasu nie ścinam kur, bo gdzieś połowę jej przyciąłem, a połowę zostawiłem. Ale podobno jak się ma zabić zwierzę, to zwierzę z wzrokiem nawet daje do zrozumienia, że jest świadomy tego, że będzie zabite. Trzeba by tu pytać tych, którzy są specjalistami od zabijania zwierząt. No w każdym razie słowa, które wypowiadamy, mają w sobie moc. No zresztą, gdybym coś pod którymś z waszych imion coś złego powiedział. No, odczulibyście to czy nie? Prawda, żebyście odczuli. Zakłułoby to, zabolałoby to. Choć to nie jest prawdą. Gdybym cię nazwał złodziejem, no, to nie jest prawdą. A jednak by cię to uderzyło. A gdybym powiedział, ale ty jesteś najlepszym z najlepszych, ale bym cię pogłaskał, prawda? Bo słowa mają w sobie moc. One oddziaływują na słuchaczu. I rzucane także, to tak jakby to prawdopodobnie jest tak, że gdy my wypowiadamy słowo, wróg bierze to słowo i tym słowem bombarduje tego człowieka pod adresem, którego to słowo wypowiadamy. I żeby ten temat dowieść do końca, proszę zwróćcie uwagę jeszcze na trzeci przykład. W drugiej Księdze Królewskiej. W drugiej Księdze Królewskiej mamy kolejny przykład, trzeci już, mówiący o tym, że przekleństwo nie jest bez efektu, nie jest bezowocne. Tu spotykamy proroka Elizeusza. Rozdział 404, drugi rozdział, wiersz 23 i 24. Stamtąd poszedł do Betelu, chodzi o Elizeusza. A gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń, chodź no łysy, chodź no łysy. Czemu się łysy miał obrażać, że go łysym nazywano? Nie wiem. Widocznie musiał być łysy, skoro go łysym nazywano. Skoro go dzieci łysym nazywały. No cóż, taki był i koniec. A tymczasem popatrzcie, jak zareagował prorok. Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Przeklął ich w imię Pana. Nie wiem, jak to brzmiało, ale reakcja była taka, że wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i poszarpały z nich 42 dzieci. No ile tych dzieci musiało być? Ile musiało biec za nim, skoro 42 zostało rozszarpanych? Ja wiem, że są różne komentarze do tego, ale mówię tak, jak jest napisane. Teolodzy to różnie tłumaczą, ale ja to mówię tak, jak jest napisane. Wyobraźcie sobie 42 matki. No może powiedzmy z jednej rodziny mogło być więcej dzieci niż jedno rozszarpane. Ale mimo wszystko w ilu domach zapanowała żałoba? A przyczyną było co? Tylko to, że te dzieci, dzieci, jak dzieci, nazwały go lysem. No, powinien był wyjąć cukierki i podczęstować je, no ale zrobił inaczej. Zrobił inaczej, a skutki tego są tutaj ukazane. Ukazane są właśnie po to, myślę, żeby nas przekonać, że nie wolno rzucać przekleństwa. Bo rzucone przekleństwo się wypełnia. Stąd odpowiedzialność matek, nie przeklinać swoich dzieci. Stąd odpowiedzialność ojców, nie przeklinać swoich dzieci. Nie przeklinać wnuków, wnuczek, w ogóle nikogo nie przeklinać. Bo co Boże Słowo nam nakazuje? Nie przeklinajcie, ale błogosławcie. Bo jeśli kogoś błogosławicie, to tak jakbyście ogień z nieba ściągali na jego głowę. Jeśli przeklinacie, to pewnie ten ogień piekielny ściągamy na głowę tego człowieka. Jeszcze w zasadzie jest jedna cecha, ta już ta ostatnia, kłamliwy język. Ale ponieważ ten przykład jest w Nowym Testamencie, chodzi o Ananiasza i Safirę, nie będę go czytał, 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Ananiasz przyniósł pieniądze ze sprzedaży roli, a Piotr go pyta: Ananiaszu, czy to są wszystkie pieniądze, które sprzedałeś? Tak, wszystkie. A wtedy Piotr powiada: dlaczego ty kłamiesz Ducha Świętego i nas? Dlaczego nas okłamujesz? A więc kłamstwo to jest także cecha nieujarzmionego języka. I żeby zakończyć ten temat, bo w przyszłym tygodniu będziemy o czymś innym już mówić, dlaczego język musi być ujarzmiony? Dlaczego nie możemy sobie pozwolić na to, żeby był, jak jest? Dlaczego? Niektórym może nawet wygodnie z takim językiem, jaki mają. Z takim językiem, jakim jest. A dlaczego nie można pozostawić języka w stanie nieprzemienionym, nieujarzmionym? Z trzech powodów. Z trzech choćby powodów. Po pierwsze, bo jeśli otwieramy list apostoła Pawła do Efezjan, ten list, z którego już korzystaliśmy dzisiaj, to Paweł nas tutaj uświadamia, że kłamstwo, nieprzyzwoite żarty, błazeńska mowa, a zatem to, o czym mówiliśmy, te przywary języka, po pierwsze zasmucają Bożego Ducha Świętego. Wiersz 30. Zasmucają Ducha Świętego, Ducha Bożego. Paweł więc mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo, a w dalszej części, bo te nieprzyzwoite słowa zasmucają Ducha Świętego Bożego. Przekonajcie się. Może nie przekonujcie się, bo to nie jest właściwe. Robienie doświadczeń negatywnych na sobie samym. Ale ja mogę wam powiedzieć tak, że jeśli były takie momenty w moim życiu, kiedy nie panowałem nad językiem, mówiłem byle co, klepałem moimi ustami, to czułem się wewnętrznie jak wypalony, próżny. Czułem się wewnętrznie wypalony i próżny. Bo tak jak mówiłem poprzednio, to wychodzi poprzez dzióbek, jakim są nasze usta. Dlatego ludzie, którzy chcą usługiwać w mocy, a znam takich, do nas przyjeżdżali, nie tylko, to byli zawsze ludzie wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o wielomówność. Bo wielomówność zasmuca Ducha Świętego Bożego. Nieopanowanie języka zasmuca Ducha Świętego Bożego. To jest po pierwsze. Dalej Paweł mówi, że nieopanowanie języka daje diabłu przystęp. Diabeł, widząc, że my nie kontrolujemy naszego języka, a swoim nie dysponując, przystępuje i wtedy usiłuje naszym językiem się posługiwać. A rzuć przekleństwo, a rozpowiadaj, a oskarżaj, i tak dalej, i tak dalej. A więc dajemy diabłu przystęp i możliwość korzystania z naszego języka. I po trzecie, co jest chyba także bardzo ważne, hańbi świadectwo o Jezusie. Hańbi świadectwo o Jezusie. Niezmieniony, nieujarzmiony język jest przyczyną zhańbionego świadectwa o Jezusie. Jakub to mówi, o tym także mówiliśmy. Powiada, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, aby z tego samego źródła tryskały naraz dwojakiego rodzaju wody. Słodka i gorzka. To jest niemożliwe. Jeśli usta są nieujarzmione, język nieujarzmiony, to choć chcemy z siebie wydać tą dobrą wodę, to ona jest zmącona goryczą. Żeby to może jakoś wytłumaczyć. Nie sposób jest, żeby ludzie nas chcieli słuchać wtedy, kiedy chcemy mówić poważnie, jeśli cały dzień byliśmy niepoważni. Tak jak w przypadku Lota. Widzicie, on się prawdopodobnie tutaj potknął. Chciał być poważny, ale już to było za późno. I dlatego trzecią cechą jest hańbienie świadectwa o Jezusie. Jeśli przed chwilą człowiek bluźnił, a teraz komuś chce złożyć świadectwo o Jezusie, kto go będzie słuchał? Jeśli przed chwilą człowiek błazeństwo oprawiał, błazeńską mową się posługiwał, a teraz nagle sobie uświadomił, że powinien jeszcze powiedzieć na końcu o Jezusie, kto go będzie słuchał? Jeśli ktoś rozpuszcza złe wieści, a nagle uprzytomni sobie, a teraz by trzeba coś o Jezusie powiedzieć, kto go będzie słuchał? Z tych samych ust nagle wypływa druga woda, po tej gorzkiej słodka, ale tej słodkiej już nikt nie chce pić. A przecież Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. A kto się napije tej wody, którą ja mu dam, to z jego wnętrza, nie uszami, nie oczami, ale z jego wnętrza, poprzez jego usta popłyną rzeki wody żywej. I tu jest właśnie potrzeba kontrolowania naszych ust, naszego języka. Żeby ludzie, którzy nas słuchają, na poważnie brali to, co słyszą. Przypomnijcie sobie 47 rozdział proroka Ezechiela. Ezechiel widzi w swej wizji świątynię przyszłości. Świątyni, której nie ma, ale która jest. Nie ma tej świątyni w Jerozolimie, ale jest inna świątynia, zbudowana nie z cegieł, nie z kamieni, ale z ludzkich ciał, z ludzi. I oto widzi prorok Ezechiel, że spod progu tej świątyni wypływają rzeki wody żywej. A gdy dalej prorok idzie za tymi wodami, które płyną, mówi, że te wody dopływają do miejsc, gdzie jest woda zgniła, gdzie są bagna cuchnące. I dokądkolwiek te wody wpadają, wszystko tam nagle zaczyna żyć. Ale zaczęło się to u progu świątyni. Stamtąd wypływała ta woda. Na tym dzisiaj skończyliśmy. Jeśli chodzi o nasze usta, w przyszłym tygodniu, jak Pan pozwoli, będziemy śpiewać "Bądź ostrożny, moje ucho, co słyszysz". Proszę bardzo.